Witam was serdecznie, bracia i siostry. To dzisiejsze moje usługiwanie będzie z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. W ogóle Ewangelia Jana od 13 rozdziału praktycznie do końca to jest ostatnie chwile Pana Jezusa ze swoimi uczniami. No i to jest w ogóle ciekawe fragmenty, ponieważ dużo tutaj się działo. Wszystko, co było w czasie ostatniej wieczerzy, widzimy, że umycie nóg. Pan Jezus potem tłumaczył uczniom swoim: słuchajcie, ja idę do swojego Ojca, ale nie trwóżcie się, przygotuję wam miejsce, potem was zabiorę. Mamy ten fragment, gdzie Pan Jezus mówi, że ja odchodzę, ale dam wam kogoś innego w moje miejsce, Ducha Prawdy. Potem też daje nam przykazania, mówi: raz trwajcie we mnie, miłujcie się nawzajem, jak ja was umiłowałem. No i potem mówi, że byśmy się nie dziwili, jak nas świat będzie nienawidził. I mówi, czego możemy się spodziewać na świecie jako uczniowie. No i właśnie mniej więcej tak to wygląda. Ja dzisiaj na 15 rozdziale chciałem się skupić. Myślę, że to jest częsty fragment i wiele kazań z niego słyszeliście już z 15 rozdziału. To jest to podobieństwo o krzewie winnym i latoroślach. Więc pewnie nic nowego może dzisiaj nie usłyszycie, ale w sumie nie jest taki cel, żeby zawsze coś nowego powiedzieć. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny i istotny fragment Słowa Bożego, bo można by tak powiedzieć, że w nim tkwi sekret, jeśli można by tak powiedzieć, chrześcijaństwa i takiego życia, zwycięskiego czy sukcesu w wierze. Dlatego spróbujemy się dzisiaj zająć tym fragmentem i przeczytam 15 rozdział do 5 wiersza na razie. Jest napisane tak. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo by ze mnie nic uczynić nie możecie. Na razie tyle. O tyle ta przypowieść jest dobra do nauczania interpretacji, bo jest to podobieństwo od razu z interpretacją. Od razu Pan Jezus mówi, co jest co. I czytamy, że w 5 wersecie, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. To jest powtórzone, więc mamy jakiś ogólny obraz. No ale zaczniemy od tego pierwszego wersetu, gdzie Pan Jezus daje takie podobieństwo. Mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. No i ciekawe tutaj to jest stwierdzenie, że mówi prawdziwym krzewem winnym, ponieważ ten krzew winny, on się często pojawiał w Biblii i często się pojawiał w Biblii jako Izrael, że to Bóg zasadził tego Izraela jako krzew winny i różne są takie fragmenty. A Pan Jezus mówi, że ja jestem tym prawdziwym krzewem winnym. I tak zawsze było przez dzieje, że tak naprawdę kto chciał mieć społeczność jakąś z żywym Bogiem, jakąkolwiek, to jedyny sposób to był Izrael. Tak? To było jedyne miejsce, gdzie Bóg prawdziwy był jakimkolwiek objawiony. Izrael był tym, o co Bóg się troszczył, tam gdzie można było tego prawdziwego Boga spotkać. Ale Pan Jezus mówi tak naprawdę, jak zresztą czytamy w Nowym Testamencie, jedynym pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi jest On sam, Jezus Chrystus. On jest tym, do którego ludzie się przyłączają i przez Niego mamy tak naprawdę więź z Bogiem, przez Niego mamy kontakt z Bogiem, więc On tak naprawdę mówi, że tak naprawdę to o mnie chodziło po prostu, że ja jestem tym prawdziwym krzewem winnym, o który dba mój Ojciec. I mówi o tych latoroślach, które są w tym krzewie winnym. W drugim wersecie czytamy, że każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Czyli widzimy, jest Pan Jezus, ten krzak, krzak winny, przyłączeni są do Niego jacyś latorośle. Tak? Jak tutaj napisane jest, wy jesteście latoroślami w piątym wersecie tego rozdziału. I tak jak tłumaczyłem wcześniej, tak naprawdę to są ostatnie chwile z swoimi uczniami Pan Jezus ma, czyli z tymi, którzy w jakiejś mierze odpowiedzieli na to Jego wyzwanie, szli za Nim. Mówi, wy jesteście tymi latoroślami. I widzimy, że są dwa rodzaje latorośli w drugim wersecie. Jedna latorośl to są te, które wydają owoc, i te, które nie wydają owocu. I Pan Jezus tłumaczy, tak? Mówi, że każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. I kiedy przejrzymy sobie Słowo Boże, jak czytamy, to bardzo częsty motyw to jest właśnie motyw bycia owocnym, owoców. I przeczytam kilka takich fragmentów, które są spójne z tym, gdzie widzimy, że Bóg oczekuje owocu. I tak jak tutaj widzimy, że Bóg jest tym winogrodnikiem, Bóg Ojciec. I po co takiemu winogrodnikowi to drzewo owocowe? Po to, żeby miał owoc. I widzimy, że to jest jakby cały cel istnienia tego drzewa. Nie jest drzewo owocowe po to, no żeby było po prostu samo drzewo, tylko żeby przynosiło pożytek i miało owoc. Przeczytam z Mateusza 3:10 słowa Jana Chrzciciela. 3:10 mówi tak, Mateusza. A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Widzimy bardzo podobne. Nie ma owocu, jest po prostu drzewo wycięte i zostaje wrzucone. Łukasza 13 rozdział, jakbyśmy sobie otworzyli. 6-7. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika. Oto 3 lata przychodzę, aby szukać na tym drzewie figowym owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. Widzimy bardzo podobne. Bóg spodziewa się owocu, nie znajduje tego owocu. Mówi, no nic, wycinamy to drzewo, jest bezużyteczne. Marka 11, jakbyśmy sobie jeszcze otworzyli Ewangelię. Marka 11, 12, 14 to jest fragment, gdzie Pan Jezus przyszedł, no, spodziewał się fig na drzewie figowym. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, od 12 werset. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód i ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, podszedł, aby zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie, a gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. I od 20 wersetu czytamy reakcję uczniów. A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe do korzeni. I wspomniał Piotr, rzekł do niego, mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. Także widzimy, że gdzieś to jest spójne w Nowym Testamencie, to, że Bóg oczekuje owocu. Jeśli tego owocu nie ma, to się równa z przekleństwem, to się równa z wycięciem, to się równa z wrzuceniem do ognia. Jakby brutalna prawda to nie była Słowa Bożego, to widzimy, że ona jest przez całe Słowo Boże i to, czego Bóg oczekuje od ludzi, to jest po prostu to, żeby wydawali owoce. I Pan Jezus mówi, że Ojciec te latorośle, które nie wydają owocu, odcina. To są ci, którzy nie wydają owoce. Natomiast mówi, że coś robi także z tymi, którzy wydają owoc. A każda latorośl, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Czyli widzimy, jeżeli ktoś wydaje owoce dla Boga, to Bóg poddaje go oczyszczeniu, tak? Czyli pewnego rodzaju zabiegowi w celu tego, żeby on był jeszcze lepszy, żeby wydawał jeszcze więcej owoców. I osobiście nigdy nie sadziłem tam krzewu winnego, ale zdarzyło mi się rok temu po raz pierwszy w życiu sadzić pomidory. I też jak się uczyłem sadzić te pomidory, to dokładnie trzeba robić to samo, tak? Czyli mówią mi, słuchaj, jak masz te pomidory, to tam są różne gałęzie, na przykład, czy liście, które wyrastają z tych pomidorów, które zabierają te soki jakieś tam trawienne, czy jakieś inne odżywcze z tego krzaka. Trzeba je po prostu usunąć, bo inaczej owoc po prostu będzie mały. I mamy tutaj obraz tego, że ci, którzy wydają owoce, że Bóg poddaje ich takiemu systemowi czy procesowi oczyszczania, gdzie ucina z naszego życia pewne rzeczy, które są po prostu niepotrzebne. Odbierają nam jakby to, to życie duchowe i ten progres w naszym życiu chrześcijańskim. No i odbiera czasami, tak? Mówi, zobacz, to ci jest bezużyteczne w życiu, po co to robisz, tak? Musisz z tego zrezygnować, z innych rzeczy. I czasami to jest bolesny proces, tak? Gdzie Bóg pozbawia nas jakichś rzeczy, które na przykład my chcemy mieć, Ale on wie, że dzięki temu, jak się z tego pozbędziemy, to będzie obfitszy owoc, to będzie dla nas lepiej. I czasami, nawet jak w ogrodnictwie patrzy się na takiego krzaka, który został oczyszczony, to czasami nic z niego tam nie zostaje. Te, nawet jak te pomidory sadziłem, tak, to jedne tu gałęzie, jakoś tak rośnie krzak, duży, taki fajny się wydaje, ale jak poucinać mu wszystko, to tak naprawdę zostaje tylko jakaś łodyżka i wydawałoby się, że on to ledwo żyje w ogóle, ale tak naprawdę ostatecznie okazuje się, że no, wydaje więcej owocu. I widzimy, że taki jest no, proces postępowania też Ojca, Boga, Ojca z nami, kiedy jesteśmy w Nim, wydajemy owoce, On po prostu stara się ucinać różne rzeczy z naszego życia po to, żebyśmy ten owoc wydawali coraz obfitszy. Trzeci werset mówi o narzędziu takim, w jaki sposób my jesteśmy oczyszczani. Pan Jezus mówi, że wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Czyli tym narzędziem oczyszczającym nasze życie, które Bóg stosuje, to jest po prostu Słowo Boże. Mówi, jesteście czyści ze względu na to, na słowa, które ja do was mówiłem. No i właśnie, to jest ta oczyszczająca moc Słowa Bożego. I Słowo Boże w ogóle jest przyrównane do różnych naprawdę rzeczy ciekawych w Biblii. Mówi się, że jest mieczem Słowo Boże, które przenika. W liście do Jakuba czytamy, że ono jest jak lustro, w którym możemy się też przejrzeć. Czytamy w Psalmie 119, że ono jest pochodnią i światłością, ścieżce mej. Jest tymi wieloma rzeczami i to jest właśnie narzędzie, które Bóg nam dał, dzięki któremu to słowo właśnie nas przenika, jak ten miecz dotyka nas, widzimy, możemy poprawiać swoje błędy, oczyszczamy się w ten sposób, oczywiście jeśli jesteśmy temu słowu posłuszni. I Pan Jezus tutaj mówi, że Bóg tak robi, poprzez swoje słowo oczyszcza nasze życie po to, abyśmy no, po prostu wydawali coraz obfitszy ten owoc. Więc mamy taką na początku w tych trzech wersetach sytuację. Mówi, że słuchajcie, ja jestem tym prawdziwym krzewem winnym, do mnie się przyłączają jacyś ludzie, jedni wydają owoc, drudzy nie wydają owoc. Jeśli ktoś nie wydaje tego owocu, Ojciec odcina ich, natomiast ci, którzy wydają ten owoc, to Bóg poddaje ich oczyszczaniu po to, żeby właśnie no, wydawali coraz obfitszy owoc i tym narzędziem, przez które jesteśmy oczyszczani, jest właśnie Słowo Boże. I od czwartego wersetu daje Pan Jezus nam takie przykazanie, można powiedzieć. I czytamy tak, czwarty werset. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. No i mówi, trwajcie we mnie. Z czym się kojarzy takie w ogóle słowo jak trwanie? Mi się przede wszystkim kojarzy z pewną stałością. Nie można trwać w czymś przez chwilę, bo to nie jest, no, to nie jest żadne trwanie. I też wiąże mi się z pewnym wysiłkiem, tak? Że ja po prostu jest coś, w czym ja trwam. Nieustannie wkładam w to wysiłek. To jest też jakiś dłuższy proces, tak jak mówię, nie można trwać chwilę. I to jest takie zaproszenie Pana Jezusa, myślę, do nas wszystkich, do swoich uczniów, którzy zaprasza nas do swojego życia i tak jakby mówił, słuchajcie, żyjcie ze mną, tak? Trwajcie we mnie, bądźcie przy mnie. I mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. I dalej takie podobieństwo daje odnośnie naszego życia jako chrześcijanie i do tego bycia owocnym jako chrześcijanin. Mówi tak, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. No właśnie, i z owocami i w ogóle z wszelkimi drzewkami jest tak, że no jak, nie wiem, jest jabłonka, urwę jej gałąź z tym jabłkiem, to już nie jest tak, że to jabłko będzie rosnąć. Nic się na tej gałęzi nie pojawi. I mówi, słuchajcie, dokładnie tak samo jest z wami, tak? I z owocem w waszym życiu. Jeśli we mnie trwać nie będziecie, to sami z siebie nie jesteście w stanie po prostu przynosić owoców dla Boga. Mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. Także sam w sobie pozostawiony chrześcijanin po prostu nie może wydawać owoców dla Boga, ponieważ te owoce są wynikiem tego, że on jest podłączony no, do tego całego drzewa. Także wynikiem, znaczy tego, że mamy owoce w naszym życiu, nie zależy od naszego, myślę, że planu, jaki sobie wymyślimy, albo strategii, ale Pan Jezus mówi, jeśli będziesz we mnie trwał, tak, to te owoce będą. Sam z siebie nic zrobić nie możesz. Werset 5 przeczytam. Znowu Pan Jezus mówi: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców. Mówi: kto trwa we mnie, a ja w nim. Zobaczcie, że inicjatywa jest jakby po naszej stronie, że najpierw to my trwamy w nim, a on objawia się w nas, tak jakby. Myślę, że w liście do Jakuba jest podobna sytuacja, kiedy Jakub mówi tam do wierzących: zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Widzimy pewną taką działanie, inicjatywę, którą musi podjąć człowiek wierzący. To on się zbliża do Boga, a Bóg w odpowiedzi zbliża się do niego. I Pan Jezus tutaj mówi, zaprasza: chodź, trwaj we mnie, a ja będę w tobie wtedy, tak? Będę objawiał się w twoim życiu, jeśli ty będziesz trwał we mnie. I jest napisane, że on wtedy, taki człowiek, rezultat tego trwania, jeśli będziecie trwać, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Także widzimy, że bez tej bliskiej społeczności z Bogiem nie możemy po prostu być dla Niego użyteczni. To nie jest tak, że no nie wiem, ja nie trwam przy Nim, nie wiem, nie modlę się, nie mam więzi jakiejś bliskiej, staram się być chrześcijanem i coś robić. Pan Jezus mówi: nie, no nie wyjdzie, tak, że beze mnie nic uczynić nie możecie. To, czy będą te owoce w naszym życiu, czy nie, zależy od tego właśnie trwania. I można powiedzieć, że to nie jest skomplikowane, to nie jest jakaś, no nie wiem, tutaj fizyka kwantowa, jak to się mówi, czy jakieś inne skomplikowane rzeczy, ale jaki jest, można powiedzieć, sukces? Co trzeba zrobić, żeby być owocnym chrześcijaninem, taki, który przynosi wiele owoców Bogu? Pan Jezus mówi, no jedną rzecz tak naprawdę, od której zależy wszystko. Mówi: trwajcie w społeczności ze mną, trwajcie we mnie. Ja będę trwał w was i po prostu zobaczycie, że będziecie wydawali wiele owoców. I czasami można powiedzieć, że te podstawowe rzeczy w naszej wierze są najważniejszymi rzeczami. Jakbyście mieli powiedzieć, co jest takie najważniejsze w życiu chrześcijańskim? Ja osobiście uważam, że najważniejsza dla ciebie i dla mnie w moim życiu jako człowieka wierzącego jest nasza osobista więź po prostu z Chrystusem, tak? I on to mówi, jeśli to będzie, to będzie trwałe. Mówi, że nie trwałe, będziesz trwał w tym, będziesz przynosił po prostu owoce. Także, tak jak mówię, nie odkrywamy nowych prawd tutaj szczególnie, ale to jest podstawowa rzecz, od której zależy ostateczny wynik. Czy będzie owoc, czy nie będzie. Czy jesteś, czy żyjesz z Chrystusem, czy nie, na co dzień. Mówi, zaprasza nas do swojego życia, mówi, trwaj we mnie. Kiedy się przygotowałem, taki werset mi przyszedł na myśl z 2 Koryntian 11:3. Może nie otwierajmy, ale pewną obawę miał apostoł Paweł wobec Koryntian. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bardzo mnie to kiedyś zaciekawiło. Wiecie co, kiedy myślimy o zwiedzeniu i o tym, że jesteśmy zwiedzieni, czy ktoś jest zwiedziony, to mówimy o jakichś niewierzących, oszukanych i w ogóle. Apostoł Paweł mówił o wierzących i mówi tak, ja się boję o was, tam Koryntianie, żeby wąż przypadkiem was nie podszedł. I na czym polega to zwiedzenie? Że myśli wasze zostały skażone i odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Tak? Nie mówi o tym, że ktoś porzuca wiarę, ale nie ma tego szczerego oddania Chrystusowi. I mówi, zostaliście oszukani w pewien sposób, jeśli tak się stało. I sobie czasami myślę sam o sobie, czy ja przypadkiem nie zostałem zwiedziony przez szatana jako człowiek wierzący. Nie to, że porzuciłem jakąś wiarę, ale jeśli nie ma tego, nie ma tego szczerego oddania się Chrystusowi, to jest właśnie to, o czym tutaj mówimy w 11 rozdziale. Trwanie przy Nim, życie z Nim, bycie przy Nim. Można powiedzieć, że coś nam szatan w jakiś sposób zabrał, jakoś oszukał. A jak czytamy, to jest klucz do wszystkiego, do tego owocnego życia, do tego, żeby być użytecznym dla Boga, wydawać owoce. To trwanie przy Nim, to szczere oddanie dla Niego. Inny fragment, który mi przyszedł na myśl, to jest ten fragment, kiedy Marta i Maria tam, jedna się krzątała, druga siedziała przy Panu Jezusie i Pan Jezus jej powiedział, niewiele potrzeba, bo tylko jednego. I tak jak patrzę tutaj w ten tekst, to tak naprawdę potrzeba tylko jednego. Trwajcie przy mnie. I no, co robiła Maria tak naprawdę? Siedziała u stóp Pana Jezusa. I Pan Jezus mówi, do Marty, robisz wiele rzeczy i tak dalej. Mówi, posłuchaj, Maria wybrała tą cząstkę i jej nie zostanie, że potrzeba tylko jednego. I to właśnie tylko jednego mnie tutaj bardzo zaciekawiło. I tutaj Pan Jezus mówi o tej jednej rzeczy, która będzie rzutować na całe nasze życie chrześcijańskie. To jest ta osobista więź z Nim. I można powiedzieć, że to jest nie jest skomplikowane, ale jest bardzo trudne. A jest trudne ze względu na to, bo mamy wrogów. Mamy świat, który chce cię odciągnąć od tego, żebyś ty spędzał czas z Chrystusem, żebyś żył dla Niego. Ma wszelkie swoje zabawki do zaoferowania. Myślę, że teraz przemysł rozrywkowy, ojej, tak się rozrósł, że możesz cały dzień spędzić na rozrywce, oglądając filmy, seriale, grając w gry, cokolwiek robiąc. I właśnie, to zabiera nam też ten czas cenny, który moglibyśmy spędzić z Chrystusem. Mamy świat, mamy szatana, który, tak jak tutaj czytamy w liście do Koryntian, pracuje nad tym, żeby nasz umysł odwieść od tego, żebyśmy właśnie byli oddani, to mieć szczere oddanie dla Chrystusa. Kiedy on to zrobi, to jesteśmy w pewnym sensie zwiedzeni, on mówi, tak? Ja apostoł Paweł obawiał się, Koryntian mówi, żeby się tak nie stało. Dodatkowo mamy samą naszą grzeszną naturę. Jak to ciężko jest czasami wstać z łóżka i się pomodlić. Mimo, że wiesz, że to jest dobre, że to będzie dla ciebie coś, co cię zbuduje. Wiesz, że to jest potrzebne. Wiesz, że musisz czytać Słowo Boże. Musisz się uczyć. Także to jest prosta rzecz, w sensie nieskomplikowana i bardzo ważna, niezwykle ważna w naszym życiu, bo Pan Jezus mówi, że od tego zależy nasze życie, ale jednocześnie trudna, bo wszystko pracuje nad tym, żeby tak nie było. Szatan pracuje nad tym, świat nas pociąga, nasza sama grzeszna natura. I samo to słowo, które mówi trwajcie, właśnie tak jak mówiłem, ono mówi o takiej systematyczności, mówi też o pewnym wysiłku, które trzeba włożyć, pewną pracę, z czegoś może zrezygnować, żeby po prostu trwać w Chrystusie, żeby On był właśnie nie takim dodatkiem do naszego życia, ale naszym życiem. I w zasadzie jakbyśmy mieli konkretnie już tak powiedzieć, co to znaczy trwać w Chrystusie, to pewnie byśmy zaczęli mówić o czymś takim jak nasze osobiste życie modlitewne, tak? Nasz po prostu czas ze Słowem Bożym, uczymy się od Niego, także żebyśmy brali udział czynny w budowaniu też Jego Kościoła. Myślę, że to są takie trzy podstawowe rzeczy, o których się często mówi, ale mówi właśnie w tym, żebyśmy trwali w tym, co jest związane z Nim, tak? Żebyśmy mieli to wartościowy czas jakiś z Bogiem każdego dnia, wartościowy czas z Jego Słowem, żebyśmy udzielali się tak w budowaniu. I mówi, trwajcie w tym, tak? To jest wysiłek, nie jest łatwe, ale jest jak najbardziej to jest ta rzecz, która wpłynie na nasze życie najbardziej. Co jest tutaj jeszcze ciekawe, że nie musimy się wysilać w sensie takim, żeby te owoc wyprodukować. My tego nie możemy zrobić. Ten owoc jest naturalną konsekwencją tego, że my żyjemy z Chrystusem po prostu. Tak? To jest naturalna konsekwencja. My żyjemy z Chrystusem. I nie musimy się wysilać, to się musimy, żeby trwać w Nim, ale naszym wysiłkiem nie wyprodukujemy tego owocu. Przeczytam początek psalmu pierwszego. Bardzo podobna myśl jest. Psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie wiednie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Widzimy, mamy człowieka, który nie czyni tego, co złego, ale on trwa, tutaj akurat w zakonie Pana jest, tak? Jak Izraelici dostali zakon, trwa, rozmyśla o nim i mówi, co się stanie, kiedy taki człowiek w taki sposób postępuje, że on nie robi tego, co złego, on trwa w zakonie Pana, że on będzie właśnie jak takie drzewo, że będzie wydawał owoc we właściwym czasie, że jego liść nie będzie więdł. Tak? To jest rezultat tego, że on, jak jest napisane, dniem i nocą po prostu rozważa Słowo Boże. Siedzi nad tym Słowem Bożym, nie czyni tego, co złego. Widzimy, że te owoce pojawiają się jako rezultat tej naszej społeczności z Bogiem, przebywania z Jego Słowem. Dwa, ważna uwaga, owoc to nie jest coś, co dzisiaj zasadzisz, a jutro już jest owoc. Tak? Widzimy, że to jest potrzebny czas jakiś, że on tam medytuje nad tym Słowem Bożym, że on trwa jakiś czas i w ramach jak trwa, ten owoc zaczyna się pojawiać. Więc to nie jest tak, że dzisiaj zacznę, zmobilizuję się, zacznę się przykładać, a jutro już będę widział rezultaty. No niekoniecznie. Właśnie to jest cała ta idea trwania, tak? Że to jest coś długotrwałego, nad czym się trzeba wysilić, ale to przynosi owoc w jakimś okresie po prostu czasu. I widzimy, że tak to działa, Pan Jezus mówi, tak? Trwajcie we mnie, będziecie wydawać wiele owoców w swoim życiu. Werset 6 przeczytam. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony, precz jak zeschnięta latorość, takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Nie wiem, czy kiedyś, czy w ogóle wiecie o tym, czy się zastanawialiście, ale kto najwięcej mówił o piekle i o potępieniu? Okazuje się, że Pan Jezus, najbardziej miłująca osoba, słuchajcie, na tej ziemi, tak naprawdę prawie całą doktrynę, jaką mamy o potępieniu czy o ogniu wiecznym, to jest, są słowa, które powiedział Pan Jezus. Bardzo mało znajdziemy w listach na ten temat, tam w dwóch czy trzech fragmentów, czy w Starym Testamencie. Dziwne może się wydawać to, że jakby Bóg Ojciec zostawił właśnie tą naukę w dużej mierze dla swojego Syna, Pana Jezusa. Myślę, bo dla nas się to wydaje takie nienaturalne, że Bóg jest miłością, że będzie karał. Ale jednak sam Pan Jezus właśnie no, mówi o tym. I jakby to brutalna prawda Słowa Bożego nie była. Czytaliśmy te inne fragmenty, mówi, że kto nie trwa, kto nie wydaje tych owoców, zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość, takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Ciężko przemilczeć, że tak powiem, i uniknąć. Taka jest po prostu prawda z perspektywy Bożej. Ja jakiś czas temu też miałem kazanie na temat tutaj upamiętania. Też podobny fragment. No Pan Jezus mówił, jeśli się nie upamiętacie, to poginiecie. I tak samo tutaj Pan Jezus naucza. Są dwie alternatywy. Ktoś trwa w Bogu, wydaje owoc, ktoś nie przynosi żadnego owocu Bogu, ponieważ nie trwa w Bogu. No i widzimy, jaki los tutaj jest, że rzucają w ogień, gdzie spłoną. Siódmy werset. Pan Jezus mówi, co się stanie i dalej, już w tym fragmencie, co się stanie z nami, kiedy będziemy trwać? Jaki rezultat w naszym życiu przyniesie trwanie w Nim, w Jego Słowie? Siódmy werset mówi, jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Jaki rezultat jest tego? Można powiedzieć, wysłuchana modlitwa. Bóg będzie wysłuchiwał twoich modlitw. I no, wysłuchane modlitwy w ogóle to jest coś niesamowitego. Myślę, że to jest jedna z bardziej radośniejszych rzeczy w życiu naszym chrześcijańskim rzeczy. Kiedy ty, jakiś tam mały żuczek na tej planecie Ziemia, jeden z iluś tam miliardów ludzi, modlisz się coś do Stworzyciela Wszechświata, a On ci odpowiada. I jeszcze, kiedy jest to w jakimś taki sposób, no nie wiem, dzisiaj się modliłem, a jutro, proszę, odpowiedź mam. No jest to coś niesamowitego i też wielka radość, myślę, dla nas, kiedy widzimy, że ten Bóg żyje, że kiedy my się modlimy, On nas słucha, możemy się cieszyć tą relacją. I Pan Jezus mówi tutaj, że są dwa warunki. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Czyli efekt tego trwania w Chrystusie i w Jego Słowie jest to, że będziemy się modlić, mówi proście o cokolwiek chcecie, Bóg będzie was wysłuchiwał. Jeden rezultat. 8 werset, kolejny rezultat. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Rezultat numer 2. Uwielbiony będzie Ojciec. Ojciec, tak? Ojciec będzie uwielbiony. W jaki sposób? No właśnie przez to, że trwasz, przynosisz owoc. No i w ten sposób właśnie no, spełniamy też cel swojego życia. Tak uwielbiamy Boga swoim życiem przez to, że trwamy. On działa przez nas, są owoce w naszym życiu. Ojciec jest uwielbiony. Ale bardzo mnie zdziwiło drugi człon tego tutaj wersetu, ponieważ mówi, że przeto będzie uwielbiony Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Wiecie, dlaczego mnie to zastanowiło? Po raz pierwszy tak może zwróciłem na to uwagę, że przecież mówił do swoich uczniów, a mówił, że staniecie się moimi uczniami. I zacząłem trochę myśleć na ten temat i w Ewangelii Jana czytamy też takie słowa. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Więc wypada na to, że bycie uczniem Jezusa Chrystusa to jest więcej niż po prostu ktoś ci powiedział Ewangelię, uwierzyłeś. Widzimy, że to uczniostwo i bycie uczniem wiąże się z trwaniem i wydawaniem owoców. Tak? I ktoś, kto trwa w Chrystusie, wydaje te owoce, on mówił do swoich uczniów wtedy, tak? Mówi, że staniecie się moimi uczniami. Niby mogło się wydawać, że już są jego uczniami przecież, tak? Ale mówi, że poprzez to trwanie, wydawanie owoców, Ojciec będzie uwielbiony. Wy staniecie się moimi, naprawdę moimi uczniami się staniecie wtedy. Właśnie mówi, że jeśli prawdziwie tego mojego słowa przestrzegać będziecie. Już mamy tutaj dwa rezultaty, tak? Wysłuchane modlitwy, będzie uwielbiony Ojciec. 9 i 10 werset mówi kolejny rezultat. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Ten 9 werset jest w pewnym sensie szokujący. Dlaczego? Jak mnie umiłował Ojciec? Jak myślicie, jak bardzo Ojciec umiłował Pana Jezusa? Mocno raczej. Raczej Bóg Ojciec miłuje swojego Syna Jezusa Chrystusa mocno. A Pan Jezus mówi, że tak samo ja umiłowałem was. I czasami jak się czyta, to ciężko uwierzyć w te dobre rzeczy, które są u nas napisane, tak? No bo Pan Jezus twierdzi tutaj w 9 wersecie, że ja was miłuję tak bardzo, tak samo jak ojciec mnie miłuje. Tak jest napisane. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was. I mówi, trwajcie w miłości mojej. Czyli ta miłość jest Jego i ona jest tam, gdzie jest. Ale znowu jest tak jakby odpowiedzialność po naszej stronie. Mówi, że wy trwajcie w tej miłości. I czasami może bywać, a my nie czujemy się, nie czuję tej miłości i nie wiem, tak? No właśnie, Pan Jezus jakby zostawia po naszej stronie odpowiedzialność za to, żebyśmy my żyli w tej miłości Bożej. Mówi, trwajcie w miłości. I 10 werset mówi jak? Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Bardzo prosta wskazówka, tak? Mówi, jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań, będziecie trwali w miłości, tak? Że będziesz, no, żył w tej miłości Bożej, tak jak powinniśmy żyć. I daje nam jako siebie wzór. Mówi, tak samo jak ja przestrzegałem przykazań mojego Ojca i trwam w miłości Jego. Także widzimy, że życie w miłości Bożej i doświadczanie tej miłości w życiu jest ściśle związane z Jego przykazaniami, tak? Mówi, że kiedy będziecie przestrzegać tych przykazań, mówi, będziecie doświadczać, będziecie żyli w tej miłości i to jest też wasza odpowiedzialność, bo wy musicie w tym trwać. To nie jest tak, że Bóg cię nie kocha, ale jak nie przestrzegasz tego, co On no, mówił, to po prostu oddalasz się od Niego. No na przykład mówi, trwajcie we mnie. To jest przykazanie jakieś, nie? I ciężko się spodziewać, kiedy my nie będziemy tego robić, że będziemy doświadczać, no nie wiem, miłości Bożej w pewnym sensie. Widzimy, że te wszystkie rzeczy tutaj, słuchajcie, są prawie po naszej stronie. On mówi, wy musicie trwać we mnie, wtedy ja będę trwał w was, będę się objawiał i będziecie mieli owoce. Wy musicie trwać w moim słowie, tak? Ponadto, mówi, będę wysłuchiwał waszych modlitw. Mówi, bądźcie posłuszni mojemu słowu, w ten sposób będziecie doświadczać tej miłości mojej Bożej. I 11 werset mówi, to wam powiedziałem, aby radość wasza była zupełna. I kolejna rzecz to jest radość, miłość, radość. W ogóle, jakbyśmy sobie zobaczyli, o jakim życiu Pan Jezus myśli dla nas, chrześcijan, tutaj na ziemi, nie? To On mówi o życie, które właśnie jest owocne, gdzie Bóg wysłuchuje naszych modlitw, możemy się tym cieszyć. Mówi o tym, że Ojciec jest uwielbiony, mówi o tym, że żyjemy w miłości i radości Bożej. I taki jest plan ogólnie, plan dla nas. Tak powinno być, nie? I często tak w życiu naszym nie jest, tak? Ale często tak nie jest ze względu na to, że nie robimy często tego, to co Pan Jezus tutaj powiedział. I tak jak mówię, no tu jest klucz do życia chrześcijańskiego, tak? Chcesz być owocny, chcesz, żeby Ojciec był uwielbiony przez ciebie, chcesz, żeby wysłuchiwał twoich modlitw, chcesz żyć w tej miłości i radości Bożej? Jest jedna rzecz, którą po prostu trzeba robić. Trwajcie we mnie, nie? Także nie jest to jakoś skomplikowane, ale tak jak mówię, to jest, jeśli miałbym powiedzieć, w życiu chrześcijanina każdego najważniejsza rzecz, od której zależy tak naprawdę, czy to życie nasze będzie sukcesem w wierze, czy nie będzie sukcesem. A to wszystko zależy od tej naszej takiej osobistej po prostu więzi z Chrystusem. Jeśli my trwamy w Nim, to no, tutaj są pewne obietnice, będą pewne konsekwencje tego właśnie. I te wszystkie wspaniałe konsekwencje i to życie, które On ma dla nas i chce, żebyśmy właśnie żyli w ten sposób, ono będzie. Ale no, to jest nasza walka i po naszej stronie, żeby ten świat, ten szatan czy nasz grzech po prostu nie odwracał ciągle naszego wzroku i żebyśmy się nie zajmowali wszystkim innym, no tylko nie tym, co trzeba. Także sami sobie pomagamy po prostu i jeśli chcemy mieć to życie takie dobre w Chrystusie, żeby ono było sukcesem i chcemy mieć miłość, radość, wysłuchane modlitwy i owocność, to one przychodzą właśnie przez to. I tak jak mówię, nie jest to zbyt skomplikowane, ale często my po prostu podstawowe rzeczy musimy robić, a niekoniecznie zdobywać jakieś nowe informacje. I tym słowem właśnie chciałem was, bracia i siostry, zachęcić i samego siebie, powiem szczerze, bo ten fragment nam mówi, jak osiągnąć to życie tak naprawdę, które Bóg chce, żebyśmy tutaj mieli. I ono jest, najprościej mówiąc, osiągalne poprzez to, że my jesteśmy cały czas w społeczności z Bogiem. Żyjemy z Nim. Dlatego no, ważne jest w naszym życiu, żebyśmy właśnie walczyli o to. I to, tak jak mówię, nie jest trudne. Znaczy, jest trudne. Świat, szatan, nasz grzech, wszystko by nas chciało odciągnąć. Jest ciężko podnieść się z łóżka, żeby, no nie wiem, pomodlić się. Jest ciężko czasami wziąć Słowo Boże. Ale myślę, że trzeba się po prostu zmobilizować. No, nie ma innej drogi. Wiemy, słuchajcie, jakie rezultaty przyniesie, powiedzmy, takie życie, więc no, to powinno być dla nas zachętą. Pan Jezus mówi, kiedy będziecie to robić, to zobaczycie te rezultaty. Nie od razu, tak? No bo owoc to nie jest, tak jak mówię, że dzisiaj zacznę, a już jutro będą takie zmiany w życiu, że ojej, i taki będę szczęśliwy i radosny. Stopniowo. Potrzebna jest wytrwałość. Myślę, że musimy walczyć właśnie o tą naszą osobistą więź, relacje z Bogiem, żebyśmy byli blisko Niego, żebyśmy zawsze znajdywali czas, żeby codziennie jakiś wartościowy czas po prostu spędzić z Bogiem, żeby trwać w Jego Słowie, uczyć się, żeby angażować się. Tak? To powinno być nasze życie. Często no, świat czy szatan potrafi nas tak tutaj zmanipulować, że to nasze chrześcijaństwo często staje się jakimś takim dodatkiem. Robisz po prostu w świecie coś tam, pracujesz, nie wiem, oglądasz coś tam, robisz, no i przy okazji przychodzisz, nie wiem, dwa razy w tygodniu na nabożeństwo, nie? No, to nie jest trwanie. To jest jakby dodatek. No, trzeba odwrócić tutaj tą zależność i to się nie dzieje samo z siebie, tylko no, potrzeba determinacji też, myślę, w tym wszystkim jakiegoś trwania, jakiegoś wysiłku włożonego w to, do czego nas Pan Jezus tutaj zaprasza. I mówi, że to jest klucz w ogóle do naszego życia chrześcijańskiego. Nie muszę myśleć nad strategią, nie muszę myśleć, co tu robić, jak tu robić, ale jedną rzecz w życiu to muszę robić, muszę być blisko Boga po prostu. I kiedy będę, no to tak jak tutaj jest napisane, że te owoce będą, tak? Że i te wszystkie inne dobre rzeczy. Także nic to nadzwyczajnego nie jest. Bardzo prosta, można powiedzieć, lekcja i nauka. Pan Jezus po prostu mówi, żyjcie ze mną, a zobaczycie, że po prostu będzie dobrze. Więc to jest jedna rzecz, od której można zależy wszystko, nasze życie. I tak jak powiedział Pan Jezus no, do tej Marty, mówi, że troszczysz się tam, robisz inne rzeczy, ale mówi, że potrzeba tylko jednego, tak? Zobacz, siedzi u moich stóp Maria i mówi, że to jest ta cząstka właśnie, ta dobra, nie? Dlatego chciałbym was dzisiaj zachęcić tym słowem, bracia i siostry, i samego siebie, żebyśmy też widzieli powagę tego, jak to jest ważne, żebyśmy trwali po prostu przy Bogu. Bo tylko w ten sposób możemy być po prostu użyteczni, możemy też cieszyć się tą swoją wiarą i wydawać te owoce. Dlatego mam nadzieję, że was trochę zachęciłem do tego i ktoś może po prostu zechce, mówi, a od dzisiaj tyle i tyle czasu na Słowo Boże będę spędzał, czy modlitwę. Niby to jest banalne i proste, ale myślę, że to rezultaty w życiu daje. I powiem szczerze, ja w swoim życiu i oczywiście to życie też moje. Często ja to mówię, jak u ciebie, jak mnie ktoś pyta, to mówię, że falowo. To znaczy raz na górze, raz na dole. I sam wiem i doświadczałem jednej i drugiej strony, że kiedy człowiek się zbierał do kupy, jak to się mówi, i zaczął się przykładać do tego, że codziennie muszę mieć społeczność, muszę mieć słowo, muszę się angażować, coś robić, to z biegiem czasu Bóg błogosławił i człowiek od razu czuł się, że jest jakoś używany przez Boga i jakoś to lepiej szło. A jak potem cię szatan czy jakieś pokusy odciągnęły, także praktycznie życie modlitewne umarło, to wszystko zaczęło umierać. Także to działa po prostu w praktyce, nie? I to jest droga nasza, którą powinniśmy właśnie iść. Nie jest to, tak jak mówię, łatwe. To jest proste, jeśli chodzi o to, że nie jest skomplikowane, nie? Ale zrobić to ja wiem sam po sobie, że potrzeba no, też determinacji jakiejś, do czego też was dzisiaj zachęcam. Amen.